Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Sekrety Kalisza. Wieczór autorski.
Jeju, kochany, tylu Państwa jest zainteresowanych tą książką, aż nie wierzę.
Zapraszam, Panie Piotrze, proszę usiąść.
I proszę nie gadać, tak? Czyli jeszcze raz dobry wieczór i słucham
Pana. No tak, proszę Państwa, zanim Pan Piotr przegada tutaj wszystkich, to ja pozwolę sobie zacząć powiedzieć kilka słów. Oczywiście kilka słów już tutaj padło. Państwo wiecie, nauczyciel, przewodnik PTTK, historyk, regionalista, publicysta, pisarz. A teraz przede mną Sekrety Kalisza. Dziś poznamy te najgłębsze, skrywane od wielu lat, których właśnie owocem jest ta książka. Wiadomo, że książki nie ocenia się po okładce, ale ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że właśnie w tym przypadku okładka wiele mówi. Mówi właściwie wszystko, że ta zawartość będzie takim tyglem, kalejdoskopem rozmaitych historii. No i przede wszystkim, Panie Piotrze, co było takim kluczem w doborze tych opowieści, tych właśnie rozdziałów?
Klucz do doboru rozdziałów to zawdzięczamy w pewnej części przynajmniej przedstawicielom wydawnictwa, które było łaskawe wydać tą książkę. Wydawnictwo to, jak może część z Państwa przynajmniej orientuje się, wydaje taką serię Sekrety kolejnych miast polskich. A ponieważ pani redaktor była tu łaskawa użyć słowa fan klub, no więc dobrze, te osoby z mojego kaliszobrańskiego fan klubu wiedzą, że styl czy tematyka nawet moich gawęd to jest taka bardziej anegdotyczna, taka właśnie idąca w stronę sekretu, w stronę ciekawostek. No to myśmy się spotkali, nasze intencje spotkały się. Ja jako gawędziarz, wydawnictwo jako oczekujące właśnie tego typu książki. Gdzieś w połowie drogi żeśmy się spotkali i w związku z tym taki był początek, ale był to początek bardzo długiej drogi. Myśmy negocjowali, ile da się, nie, bynajmniej nie oceny i koszty, ale o to właśnie, co ma się znaleźć. Wydawnictwo postawiło takie dość twarde warunki, które nawet mnie, zwolennika anegdoty i ciekawostek czasami, no powiem tak, tam miała się krewlać gęsto, tam miał, nie wiem, ktoś nago biegać wokół ratusza. No na takie coś w tak zacnym towarzystwie to nie mogłem się przecież dla tak zacnych czytelników zgodzić, więc czasami spuszczałem z tonu. Poza tym wydawnictwo wprowadziło taką jakby cezurę czasową, polegającą na tym, że to miały być opowieści, które no ci najstarsi kaliszanie, używam celowo rodzaju męskiego, bo przecież kaliszanki są wszystkie młode, ale najstarsi kaliszanie jeszcze pilo, ile pamiętają. W związku z tym zobaczycie Państwo, że większość rozdziałów dotyczy okresu powojennego, no kilka o międzywojennego.
Próbowałam, Panie Piotrze, doszukać się tutaj chronologii. Chronologii nie ma. Książkę otwiera ponura historia skaliskiego więzienia. No i zadaję sobie pytanie, ani to na A. No i ten klucz jest taki trochę zaskakujący.
Zaufałem wydawnictwu, które ma pewne doświadczenie. Być może Państwo znajdą w tym jakiś sens. Może przerzucanie się właśnie okresami, których dotyczą. Może tematyka, no bohaterami kilku rozdziałów są na przykład osoby duchowne, no to być może wydawca chciał, żeby te rozdziały nie sąsiadowały ze sobą, może na tej zasadzie. Upierałem się tylko, żeby ostatni rozdział, jak Państwo zauważyli, dotyczył naszych dworców, dlatego że książka, oprócz tego, że jest przeznaczona dla Państwa, dla Kaliszan, no to ma też takie chyba założenie popularyzatorskie, aby zachęcić czytelników gdzieś z drugiego końca Polski, którzy w Kaliszu jeszcze nie byli, może o Kaliszu nawet nie słyszeli, po lekturze tejże książki, żeby do Kalisza przyjechali. W związku z tym ostatnim akapitem jest trzaśnięcie drzwi w pociągu do Kalisza czy w autobusie jadącym.
Ale czy po lekturze tej książki turyści, czytelnicy rzeczywiście zrozumieją Kalisz?
A ja mam taką nadzieję. większość rozdziałów zaczyna się od takiego właśnie akapitu, który jakby wprowadzał. Właśnie dla takich ludzi, którzy w ogóle, no, co to za kalisz, prawda? Co tam się dzieje? A później już idę w tą stronę anegdotyczną. Czy przyjadą do kalisza, czy zrozumieją kalisz, jak to pani redaktor była łaskawa powiedzieć, to zobaczymy.
Ja muszę państwu powiedzieć, że ja przeczytałam tą książkę, zanim ona jeszcze wyszła, miałam tą przyjemność. I absolutnie jest to książka Piotra Sobolewskiego, tu nie mam żadnych wątpliwości. Czytając ją, słyszy się po prostu opowieści pana Piotra, jego narrację, jego sposób modulowania głosu. I to, co zwykle w takich sytuacjach bywa, to jest książka, która opowiada tak śpiewnie, kończy się zawsze jakimś ładnym, zgrabnym podsumowaniem, jak to u pana Piotra bywa podczas kaliszobrań. Państwo doskonale wiecie, że pan Piotr potrafi zamknąć jednym zgrabnym stwierdzeniem każdą opowieść. No właśnie, panie Piotrze, a o czym plotkował XIX-wieczny kalisz?
No, Bogusławski, nie? To jest początek XIX wieku. No może trochę wyprzedzę, to rzeczywiście była dość taka szokująca historia, która, żeby za dużo nie zdradzać, nawet znalazła swoje jakby odbicie w artykułach drukowanych gdzieś tam we Lwowie, we Wiedniu, więc to musiało zbulwersować nie tylko kalisz, nie tylko Polskę, ale może nawet Europę, powiedzmy. No więc to była taka dość ciekawa historia. O czym jeszcze plotkował kalisz? Kilka historii związanych z rzeką Prosną. No to może już w prawie XX wiek, ale też tam spróbowałem zapisać. No to też były historyjki takie, które tam przy podwieczorku, gdzieś tam w niedzielnym obiedzie kaliszanie sobie z ust do ust powtarzali. Zresztą jeżeli pani pozwoli, to ja tak, żeby zachęcić, chociaż widzę, że nie muszę aż zachęcać, to mi bardzo pochlebia, to ja tak naprawdę w telegraficznym skrócie obiecuję, niektóre przynajmniej rozdziały państwu zasygnalizuję i wtedy państwo ocenicie, co tam, bo myślę, że każdy tam ma inne jakieś oczekiwania.
No, mnie interesuje, czy ktoś z państwa wie, gdzie są brodate anioły.
No, proszę pani ma do czynienia z fan klubem kaliszobrańskim.
Właśnie,
kaliszobranie, czy to wiedzą. No dobrze, ale już trudniejsze, a gdzie diabeł siedzi na głównym ołtarzu? Wiecie? Widzi pani?
No to książka co? W jednym palcu.
Ojej, to jak tak wyjdzie, że wszystko wiedzą, to co?
Tu jest sporo historii, bo chcę państwu zwrócić uwagę, jak przeglądaliście państwo być może spis treści, to znajdują się tu oczywiście historie nie tylko z kalisza, ale pan Piotr zahacza także o opatówek, no i o tą słynną historię Witkacego i przyjaźni w tłukini kościelnej Witkacego z księdzem proboszczem. Do dziś historii niewyjaśnionej, bo być może gdzieś tam znajdują się jeszcze ciekawe dokumenty, ale nie tylko dokumenty, ale także, miejmy nadzieję,
rękopisy Witkacego. No, na ten temat to przecież specjalistą jest pan Pawlak. Część z państwa na pewno zna jego publikacje i słuchała go w czasie pobytu w Kaliszu. No a ja podszedłem do tego samego tematu, no właśnie tak troszkę anegdotycznie, nawet właśnie w tym rozdziale, dobrze, że pani to wywołała, tak przemyciłem troszkę jakby mojej fabuły. Mam nadzieję, że ona nie zaszkodziła spojrzeniu na całość sprawy. No ale tam się pojawił dialog, który przecież tak naprawdę nie musiał być, a jest. No to myślę, że pod tym kątem tą historię właśnie z tłokińskiego probostwa i Witkacego tamże państwo z przyjemnością przeczytają. Pani powiedziała, że przeczytała to z dużym zainteresowaniem.
Zapartym tchem.
To ja też powiem, że ja też przeczytałem tą książkę w jedną noc. Ale to nie dlatego, że taka ciekawa była, nie tylko dlatego, ale dlatego, że pani redaktor z Księżego Młyna mi wieczorem przysłała dostatecznej korekty i chciała mieć to rano z powrotem. I dlatego przeczytałem w jedną noc. I jeszcze jedno, tu pani wspomniała, już wyprzedzę pytania. Porównajcie państwo okładkę tą, proponowaną pierwotnie, z okładką książki, którą ci mniej oszczędni trzymają przed sobą. Tak? Brakuje. Konopnicka przemieniła się w taką, no, lekko mniej odzianą nimfę. Ponieważ o Konopnickiej Asnyku, no myślę, że wiemy dość sporo, można przeczytać gdzie indziej. Również takie pikantne przecież o samej Konopnickiej jest wydawnictwo. No to no, z bólem serca ten rozdział skreśliliśmy i wtedy Konopnicka nie miała już, że tak powiem, uzasadnienia na okładce. To tak przy okazji takie wyjaśnienie.
A Czerwony Baron?
No, Czerwony Baron. Akurat w tym roku byliśmy również na Kaliszobraniu, co dziwnie dość tak brzmi, w Ostrowie. No ale dobrze, Ostrów, Kalisz tutaj się kolegują. I prowadzący tam Ostrowiak bardzo się oburzał, że z Czerwonego Barona, kto to jest, to nie będę, proszę czytać uważnie. No w każdym razie powiem, że to był no, chyba jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy lotnik z czasów I wojny światowej, który miał epizod kaliski, a dokładnie epizod związany z Chełmcami, które jeszcze Kaliszem nie są i się bronią, ale pewno z czasem również będą. No i tenże Ostrowiak mówi, ajej, z tego, znowu nie powiem nazwiska, robicie bohatera, robicie tego, a przecież... No i ja tak na przekór, bo ja przekorny czasem jestem, pani redaktor, również rozdział o tym, że lotniku umieściłem, rzeczywiście miał taką ksywę i rzeczywiście jest to postać
historyczna i godna
tak zanotowania, zwłaszcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami on zginął pod koniec I wojny światowej, w związku z tym jego wszystkie te dane urzędowe, że tak nazwę, zapisane są w Ostrowie, mimo że on w Ostrowie był przed pierwszą
Ale
wojną.
Ale akt urodzenia właśnie odnaleziony w Ostrowie.
No i później już Ostrowa nie widział i Chełmc też już chyba nie widział, ale historia jest.
No i mój ulubiony temat jeszcze, Śliwnickie Love Story.
No tak, ładne rzeczy. No właśnie, również myślę, że w jaki sposób, chociaż przecież to było z drugiej strony granicy, ale związane no troszeczkę to z naszym już bliżej Kalisza terenami, jest funkcjonowanie rodziny Niemojowskich. Tam w Śliwnikach przecież urzędowali również Niemojowscy, nie tylko w Marchwaczu, ale inna linia była w Śliwnikach. No i ostatnia z tego rodu no, miała taką, no jak to ładnie pani nazwała, wzruszającą, jak panie, zwłaszcza takie bardziej wrażliwe, będą czytały, to niech w podorędziu mają gdzieś chusteczkę, bo na pewno się rozpłaczą. No przydarzyła się tejże Niemojowskiej strasznie tragiczna historia miłosna, o której piszę, więcej nie dodam. A której to, dobrze, dodam jeszcze, bo z Kaliszobraniem przecież byliśmy również, której to doczesne szczątki, o tak powiem, są w podziemiach kościoła, w krypcie kościoła w Skalmierzycach. No i wszystkie panie, nie wiem czemu tak te panie, przecież panowie też są chyba wrażliwi, prawda, pani redaktor, czy nie? No więc wszystkie panie tam mogą, nawiązując do tego, co przeczytali w mojej książce, pojechać i się wzruszyć nad Niemojowską.
Ale kilka rozdziałów poświęconych jest też kościołom, między innymi żłóbek u jezuitów, ojciec Dzierżek, ta historia stanu wojennego, więc nie tylko historie, które rzeczywiście czyta się lekko, łatwo i przyjemnie, ale także historie, które są dojmującymi historiami. To także znajdziemy w książce Piotra Sobolewskiego.
Rzeczywiście ktoś by gotów był pomyśleć, że tam tylko pikanteria i takie jakieś tam... Część rozdziałów jest bardzo daleko od tych takich lekkich tematów. No takim rozdziałem też jest może już oklepana, ale jednak dla gości spoza Kalisza myślę, że interesująca historia kradzieży Rubensa naszego z świętego Mikołaja. No właśnie tego żłóbka u jezuitów. Kilka jest historii, które no tak moim przynajmniej zdaniem się kojarzą z Kaliszem w pewien sposób, które zapadają w pamięć. I w związku z tym no uważałem za stosowne umieścić rozdziały o tymże. To znaczy ta historia związana z ojcem Dzierżkiem jest w takim trochę szerszym kontekście, bo tam pisze troszkę więcej, ale rzeczywiście no, ten żłóbek to była taka rzecz, o której chyba no, cała Polska słyszała. No, było to ileś tam lat temu przecież, nie? No więc chyba pora przypomnieć, że takie wydarzenia miały miejsce.
Thank you.
No i tak jak o Rubensie z Katedry Kaliskiej wie cała Europa, bo przecież do dziś Interpol szuka tego obrazu. Miejmy nadzieję, jest wielu, którzy nie tracą tej nadziei, że ten obraz rzeczywiście się znajdzie.
No ja bodajże nawet może takim apelem tam kończę ten rozdział. Państwo bywali w Europie, w świecie, może kiedyś traficie na taką aukcję dzieł sztuki. No to może traficie na taką aukcję, w której nagle patrzycie, a tu nasz Rubens się znalazł. I wtedy wróci Rubens do Kalisza. Taki cel, no trochę żartobliwie mówię, ale takie założenia było umieszczenie również tego rozdziału. Zwłaszcza, że, no bo pani powiedziała, że Kaliszanie czy cała Polska nawet tym żyła, ale pewne aspekty tegoż wydarzenia sprzed ilu to lat, 73, no sporo, sprzed ponad ćwierć wieku, no może gdzieś tam niektórym umknęły, więc ja próbuję je przypomnieć. I może nie stawiam wprost, ale gdzieś tam przebrzmiewa teza, że to chyba on się nie spalił. I stąd ta nadzieja, że się odnajdzie.
Sporo miejsca w książce poświęca pan no, takiej ważnej części życia. Sport kaliski. Sport, który nie tylko znany jest w Kaliszu, ale także poza Kaliszem, bo nie to nie tylko szczypiorniak, ale także boks.
To znaczy tak, ja sam jestem absolwentem AWF-u, więc tym sportem, choć nie wyglądam na takiego wysportowanego, no to jestem związany, jestem kibicem niektórych dyscyplin. Tradycje rodzinne w tej dziedzinie mam, o czym część z Państwa wie, inna część z Państwa nie wie. No więc tego sportu nie mogłem zupełnie pominąć. I stąd rzeczywiście znalazł się rozdział związany z kaliskimi bokserami, którzy no pół wieku temu przynosili tu Kaliszowi nie lada sławę, a źródło informacji miałem nie byle jakie, bo osobistego tatę, więc on mi o tych rzeczach opowiadał. Poza tym takie było, no część z Państwa może pamięta, ale była taka elektryzująca historia związana z kaliskim boksem, kiedy kaliski bokser nagle, no użyję tego słowa, pobił, znokautował Ruskiego. Wyobrażacie sobie w 60-tych latach nagle znokautować Ruskiego. Bohater narodowy niemal był, prawda? A to był Kaliszanin i o nim właśnie w tym rozdziale pisze. No, trudno było nie wspomnieć o kaliskich siatkarkach.
Czekałam na to.
I o tym, a przyjrzała mnie pani, że chodziłem na mecze, żeby popatrzeć na zgrabne dziewczyny. No nie, chodziliśmy, bo wtedy rzeczywiście, o ile w 70-tych latach kaliską siatkówkę rozsławiali panowie, o tyle na przełomie, prawda, 90-te lata i początek naszego wieku, no mieliśmy to Augusto, prawda, i tą swoją sławę jakby zdyskontowały również tym takim trochę komercyjnym, trochę promocyjnym, o tak bym powiedział, wydarzeniem pod tytułem
Bicie
rekorda w wielkości loda. Ludzie, a my wtedy Kaliszani, jakbyśmy nie mogli sobie loda kupić, nie, to z wiaderkami lataliśmy, żeby tego darmowego loda nam tam trochę później zaproponowali.
Państwo no. Pamiętają te historie.
A skąd dziewczyny mają pamiętać? Panowie. No.
Z przekazów rodzinnych oczywiście. Od dziadków i babci.
Narzekałem i tak mijały mi najlepsze dni. Nie wiedziałem, czego chcę, więc los opijał mnie. Chciałem zmian, więc przyszły zmiany, rzeczy zmieniają się. Znowu miłość przyszła do mnie, będę kochać nieprzytomnie. Było słabo, jest genialnie, niebo dziś otwiera się dla mnie. Rzeczy zmieniają się.
I jeszcze takie historie, wracając do kościołów, bo oprócz tego, co wewnątrz było ciekawego, to jeszcze Mamy tutaj taki rozdział dotyczący matematyki w służbie architektury. I to jest temat, który mnie osobiście zaciekawił, ponieważ ja sama nie wiedziałam, że w taki sposób był budowany kościół napastnyka. Państwo pewnie znacie tę historię, że to jest rzeczywiście fenomen matematyczny i wystarczyło o metry przesunąć obliczenia, żeby ten obiekt, ta świątynia się po prostu zawaliła.
Tak, ja tam nawet chyba wspominam, taka historia była, że w czasie któregoś z oprowadzań trafiła do, bo mówimy o kościele Miłosierdzia Napastnyka, o który zresztą dopytują goście, którzy weszli na platformę widokową na Kaliskim Ratuszu. No owszem, najpierw chodzimy, spacerujemy po tych cennych kościołach w Śródmieściu. Tam docieramy rzadziej, no bo dalej niestety i nie po drodze. Ale nagle jak wchodzą na górę, to no nie ma grupy, żeby nie pytała, a to co to jest? No i wtedy właśnie opowiadam historię, którą zawarłem w tym rozdziale. Mianowicie o fenomenie, jak to pani redaktor zauważyła, fenomenie związanym z samym wybudowaniem. W 50-tych latach, słuchajcie, nie było komputerów, ja nie wiem, czy na sobakach logarytmicznych liczyli ci architekci, zresztą to byli młodzi chłopacy, tam tak się mówi, że suma ich wieku, dwóch architektów, nie przekraczała 50 lat, więc to musieli być tuż po studiach chłopcy, panowie. Nawiasem mówiąc, jeden proweniencji żydowskiej, drugi proweniencji prawosławnej, to też w jakiś sposób obrazuje te nasze przenikanie wyznań, które podkreślam chyba w kilku miejscach przynajmniej, bo z tego jestem bardzo dumny jako kaliszanin. No i wybudowali, zaprojektowali, zaprojektowali takie dzieło, które na realizację musiało czekać no, przynajmniej tam prawie ćwierć wieku. I o perypetiach związanych z budową no, również w tym rozdziale piszę, ale naprawdę jest to rzecz godna podziwu. W czasie tej, tak jak zacząłem mówić, w czasie jednej z wycieczek wśród uczestników była pani architekt ze Szwecji, która nastraszyła uczestników, bo znaczy Polka, która w Szwecji emigrowała i zainteresowała się tą sprawą już wcześniej i ona uważa, że to nie ma prawa stać, że to lata chwila ludzie to się zawali. No. Stoi i ma się dobrze, ale no, to świadczy rzeczywiście, jakim cudem jest ta konstrukcja. I to próbuję przekazać.
Ważną częścią tej książki są również archiwalne fotografie.
Stroną związaną właśnie z fotografiami zajął się pan Tomasz Chleba, tutaj obecny, któremu niniejszym przynajmniej mam okazję podziękować. No i on dobrał te fotografie. Ale rzeczywiście no, sporo tych fotografii myślę, że państwo po raz pierwszy zobaczycie. Co jeszcze? O, tu patrzę, kankan w ogródku, spodobał się pani tytuł? Kankan w ogródku Wypiszczyka. No znowu, no lubimy wszyscy pewno aleję naszą Józefinkę kochaną, prawda? Aleje Wolności, taka fajna ulica. No, fotografowie się zrzymają, że nie ma szans fotografować porządnie Alei Wolności, bo tam zawsze samochody stoją. No ale to już pominam. Aleja Wolności stworzona w założeniu jako z jednej strony reprezentacyjna, urzędowa, ale z drugiej no, o takim przeznaczeniu jakby troszkę rozrywkowym. I do tego przeznaczenia przynajmniej no, do II wojny światowej nawiązywała. Było tam sporo lokali rozrywkowych, no z tym właśnie teatrzykiem letnim Wypiszczyków, no jaka rzecz niemalże już legendarnej. No i myślę, że tam też można by poszukać takich, jak to pani raczyła nazwać, pikantnych historyjek, a przynajmniej takich historyjek, o których się niewiele pisze czy mówi. Kolejny jest rozdział, który zupełnie wypłynął w trakcie. Nie miałem, sam przyznam, o tym pojęcia wcześniej. Dopiero właśnie szukając, żeby uzupełnić jeszcze ten tu wachlarz tematów, dotarłem do tej informacji związanych z ucieczką z Kaliskiego Szczypiorna. Taką dość spektakularną ucieczką, trochę zagadkową, troszkę nie do końca wyjaśnioną. Mówię o rozdziale pod tytułem Eksperyment penitencjarny. Nie wiem, może Państwo niektórzy jakoś tam gdzieś zanotowali sobie w pamięci, ale w 60-tych latach była taka historia, jak to ze Szczypiorna uciekali więźniowie. Zresztą tam przecież to był eksperyment polegający na bardzo istotnym złagodzeniu reżimu więziennego. Sugestia była taka, że tam ucieczka nie była potrzebna, bo ci mężczyźni wychodzili wręcz do pracy, do miasta. No ale w każdym była taka historia.
Spektakularnie zrobili podkop.
To miało być taki spektakularny podkop, także mamy też takie Alcatraz w wydaniu naszym szczypiornickim. No ponieważ mamy stulecie Szczypiorniaka, no to musiał się znaleźć rozdział o Szczypiorniaku, bo by nasi fani piłki ręcznej, która tutaj teraz w tym roku przynajmniej triumfy święci, bo jesteśmy w najwyższej lidze, no to jak żeby tu nie napisać. Przypomniałem, chociaż my Kaliszanie to już znamy tą historię pewno w tą i z powrotem, ale no jak się rzekło, zakładam, że czytelnikami będą również osoby spoza Kalisza. No przypomniałem w rozdziale jak Feniks o tej odbudowie Kalisza, prawda? To było naprawdę majstersztyk, arcydzieło. Mieliśmy szczęście do nie wiem, architektów, urzędników. Troszeczkę sensacją pachnie również rozdział pod tytułem Dla kogo pracował Nowacki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Kalisz jest jednym z nielicznych miast, w którym dość istotną rolę odegrali antyfaszyści pochodzenia niemieckiego czy austriackiego, prawda? Część z nich nawet była z rodzin, które podpisały Volkslisty, a mimo to, no na przykład u Fulde, prawda, z Żydowa. Ale kto by podejrzewał, że u Fibigerów się knuje przeciwko Hitlerowi?
No, zaskoczyło samych Niemców.
No chyba tak. I opisuje taki finał tej historii w postaci tego takiego troszkę spektakularnego procesu, który odbył się raptem w grudniu. Miesiąc przed wejściem tu wojsk radzieckich i ucieczce z Kalisza Niemców, jeszcze w grudniu odbył się proces, wynikiem którego były te egzekucje w Skarszewie. Niby troszkę znana historia, Skarszew pewno słyszeliśmy, każdy tam może zajrzał, ale jadąc z grupami zwiedzać rezerwat na Zawodziu, no to mijamy siłą rzeczy Gotarda, prawda? No ja tak najpierw troszkę może nieładnie, lekceważąco mówię, no wiecie Państwo, ten kościół sam w sobie to nie jest przecież taki stary, to jest neogotyk, on ma raptem 100 lat, to w porównaniu z tymi śródmiejskimi naszymi to nie wytrzymuje próby czasu.
Ale historia wspaniała.
Ale za to historia związana z jego funkcjonowaniem jako jedynym udostępnionym dla Polaków kościołem w czasie II wojny światowej i historiami z tym związane, włącznie właśnie z łapankami. Okazuje się, że również w Kaliszu, może nieregularnie, ale kilkakrotnie miały miejsce łapanki, kiedy Niemcy wyłuskiwali z tłumu wychodzącego z kościoła młodych ludzi i wywozili do pracy.
Piotrze, który z rozdziałów sprawił Panu najwięcej trudności? Bo wspomniał Pan mimochodem, że niektóre narracje to tak rodziły się w Pana głowie. Między innymi to chodziło o ten dialog w tym rozdziale dotyczącym Witkacego i proboszcza i tego, jak to wyglądało, te ich spotkania potajemne. Ale który rozdział był dla Pana taki dość skomplikowany, żeby troszkę odszukać tych informacji? Bo jak Państwo domyślacie się, część rzeczywiście wiedzy to jest wiedza z przekazów, część z bogatego archiwum Pana Piotra, ale domyślam się, że przemycił tu Pan Piotr trochę takich bardzo osobistych przemyśleń, które to rozdziały, które właśnie są takimi rozdziałami jednak trochę podkręconymi własnymi domysłami.
No tak szybciutko patrzę na spis treści, żeby... Jest taki rozdział, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, Koniec wojny na ulicy Łódzkiej. On może dla osób, które pamiętają albo słyszały, być cokolwiek zaskakujący, bo zamieszczam tam kilkanaście takich opowieści, które rzeczywiście ja słyszałem od osób, które albo same tam były świadkiem tego, albo właśnie też od mamy, taty słyszały. No i długo się zastanawiałem, jakby tu ująć, nad wiarygodnością tych opowiadań, no bo to na pewno nie znajdzie odbicia gdzieś tam w dokumentach, w archiwum, czy nie pisali o tym publicyści związani z Kaliszem i w związku z tym, no tak troszeczkę, no ale jeżeli Państwo już przyjęliście moje usprawiedliwienie, że jest to książka popularna, a na pewno nie naukowa, ani nawet nie popularno-naukowa, tylko typowo popularna, no więc ja nie chcę powiedzieć, że tam jakieś konfabulacje się mieszczą, ale jeżeli o jednej czy drugiej historii przeczytacie Państwo tylko u mnie i nigdzie więcej, no to nie znaczy, że ja zmyślałem, choć nie znaczy też, że na 100% dokładnie tak to miało miejsce. To nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani pytanie, ale polecam ten rozdział, on mi się dość podobał, bo rzeczywiście był taki troszeczkę, no troszeczkę jakby inny. Jest również rozdział związany z aktorem Ryszardem Cieślakiem. Parę lat temu mieliśmy rok Grotowskiego i w związku z tym o tym Cieślaku się mówiło dużo, wmurowano nawet tablicę w ścianę naszego teatru. No i koniec, nie? I rok się skończył i o tym Cieślaku tak znowu jakoś ucichło. A moim zdaniem, no rzeczywiście nie powinniśmy zapominać tej postaci. I stąd znalazł się rozdział, który tego Cieślaka przypomina.
A ja bym oddała teraz głos publiczności, która z pewnością ma tutaj wiele pytań do Pana. Ja zwolnię się z tego obowiązku, ale przekażę głos Państwu. Kto z Państwa chciałby zadać autorowi pytanie? No, przed chwilą widziałam las rąk. Państwo się wyrywali tutaj do pytań. To może ośmielę jeszcze. Drodzy Państwo, kto z Państwa nie uczestniczy w kaliszobraniach i chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat właśnie historii, ale zawartej w tej książce? Być może jest jakiś temat, który Państwa szczególnie interesuje. Bardzo proszę. Ja nie sądzę, Panie Piotrze, że Pan tak zestresował całą publiczność, tak grzecznie tylko Pana słuchają, nie wypowiadając się, bo ja niejednokrotnie Pana mijam z grupami różnymi i widzę, jak Pan tam celebruje te swoje opowieści.
Ja Pani zestresowałem, ale Państwa zagadałem. No. Pani miała mi pokazać, jak za dużo będę gadał. Ja już tyle powiedziałem, że pewno ten ledwo to...
Ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie do autora.
A to Pani z tym dzieckiem?
Tak, ja jestem córką, to nie było przygotowane pytanie, specjalnie chcę ojca...
Marta, zapytaj mnie coś, żeby...
Tak, ale to jest pytanie na serio. Jako tutaj społecznik i obywatel Kalisza, trzy przymiotniki, jaki jest Kalisz przyszłości? Nie tylko ten z przeszłości, na którym się doskonale znasz, ale Kalisz przyszłości. Trzy przymiotniki. Przymiotniki odpowiadają na pytanie, jaki, jaka, jakie.
Który, czyj? Kurczę, nie uzgadnialiśmy tego pytania w domu. No Marta, i co ja teraz? Dobra. No skoro funkcjonuje u nas takie hasło, że Kalisz jest, jak to, najstarszym miastem, ale młody duchem, no to myślę, że przyszłość przed Kaliszem jest. Trzy przymiotniki, jakie będzie Kalisz bardziej atrakcyjny dla inwestorów i przybyszów. Mnie jako przewodnika i turystę to ta druga sfera bardziej interesuje, chociaż wiem, że inwestycje by się przydały, a więc bardziej atrakcyjny. Po drugie, ożywiony w centrum. Nie wiem, czy to akurat w tym kierunku mam odpowiadać. No mi się tak marzy, żeby te kafejki tak funkcjonowały, żeby tak ludzie wieczorem się tak przemieszczali od knajpki do knajpki. No żeby, no troszeczkę może się ruszyło, czy nie? Nie wiem, nie chcę tutaj wkraczać na te grząskie tematy polityki samorządowej, ale chciałbym, żeby to bardziej żyło. Trzecie, no to mnie zaskoczyłaś, miła panna. Przyjechała z Warszawy i się mądruje. Myślę, że z Brosną też bym bardzo chciał, żeby Kalisz związał swoją przyszłość. To nie jest apel do kaliskich radnych, ale to jest takie moje życzenie ogólnie sformułowane. Wykorzystam kazę, nie wiem, czy państwo się zgodzą. Ja bym chciał, żeby Brosna żyła bardziej. Kalisz, żeby podszedł do rzeki. Coś jak Wrocław na przykład. A nie jak Warszawa właśnie, nie jak Warszawa, a jak Wrocław. Żebyśmy siedzieli nad tą naszą piękną rzeką, w tej naszej Wenecji Północy. No z tego hasła to się większość śmieje. Powiem państwu i pani redaktor, że jak ja próbuję powiedzieć, że jesteście państwo w Wenecji Północy, to ho, 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 ho.
Ale prośnie poświęca pan także jeden.
Prośnie, tak, no bo tam są, to zasygnalizowałem, ciekawostki. Też zresztą niezmyślone przeze mnie, też usłyszane między innymi od postaci znanej i związanej z Brosną od pana Machowicza, więc większość to on mi tych prośniańskich opowieści. Ale to były ciekawostki o wioślarzach, o czymś tam, prawda? A ja bym chciał zaprosić panią redaktor. Marta, nie powiesz mamie, kiedyś na kawę do kafejki, gdzie będziemy kontemplowali szum Brosny.
Jak dobrze z wiosną podumać nad Brosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką.
Książka Sekrety Kalisza Piotra Sobolewskiego ukazała się nakładem wydawnictwa Księży Młyn, Dom Wydawniczy. Spotkanie prowadziła Danuta Synkiewicz.
Jak dobrze jest wiosną podumać nad Brosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La 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 la